studiu profesor Witold Rudnicki oraz magister Radosław Piliszek z Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego w Białymstoku, oczywiście Uniwersytetu w Białymstoku. No właśnie, przychodzi przedsiębiorca, prowadzi badania. O, na przykład bardzo popularne są u nas firmy, które tworzą konstrukcje związane z zainstalowaniem gazu w samochodzie. I tam trzeba to odpowiednio zaprogramować, zaprojektować, zebrać odpowiednie dane, żeby ten gaz nie zepsuł silnika, a jednocześnie dawał maksimum efektu w postaci napędu. Czy tego rodzaju badania są możliwe u was?
Jak najbardziej, pod warunkiem oczywiście.
Obliczenia, bo badania to firma
tak,
musi
zrobić. Tak, badania
zrobić.
Robi firma. Firma, jeżeli... Tutaj zastrzegę się, jeżeli te badania, te obliczenia, które są potrzebne, nie wymagają dużych mocy, to w wielu wypadkach da się to zrobić lokalnie na własnych serwerach. Mówimy tutaj o przypadku takim, gdy te wymagania przekraczają, wymagania obliczeniowe, przekraczają możliwości standardowych serwerów. Wtedy jak najbardziej zapraszamy do nas, możemy wspólnie zrobić projekt badawczy, i spróbować, po pierwsze, możemy w ramach tego wspólnego projektu udostępnić moce. My nie jesteśmy fachowcami od wszystkiego. My jesteśmy przede wszystkim fachowcami od udostępniania tych mocy obliczeniowych. Znamy się na niektórych dziedzinach analizy danych i tam, gdzie mamy kompetencje, też możemy dodatkowo pomóc. Ale przede wszystkim myślę, że to jest interesujące pod warunkiem właśnie, że no powiedzmy przedsiębiorca przygotował sobie pewien model i teraz widzi, że no na swoim sprzęcie to on będzie musiał to liczyć nie wiadomo jak długo, może rok mu to zajmie. U nas być może zrealizuje to w tydzień, być może w 2 tygodnie, być może okaże się, że przy naszej pomocy będzie w stanie trochę zoptymalizować te obliczenia, policzyć to szybciej, może będziemy w stanie na przykład pomóc mu przenieść jakieś kluczowe elementy na karty graficzne, przy pomocy czego możemy policzyć szybciej. Mamy takie możliwości u nas i wtedy, no wtedy czas to pieniądz. Tak? Zamiast roku czekania albo wydawania pieniędzy na jednorazowe obliczenia długiej skali, może to zrealizować u nas. No, oczywiście jest konkurencja, może pójść do Amazona albo do Google'a i zrobić to na chmurze Google'a. To, co my oferujemy, jest współpraca. Znaczy, w chmurze Google'a jest po prostu klientem. Tak, robi sam, musi mieć pełną wiedzę, co chce zrobić, jak chce zrobić, za ile to będzie go kosztowało. U nas dostanie wsparcie, możemy przygotować się, rozwinąć wspólnie. Jeżeli się okaże, że
jest fajny projekt, jest to jeszcze... radcem go napiszecie, wystąpicie o środki do Unii Europejskiej, o środki z Narodowego Centrum Badań i tak dalej.
Tak,
wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe, jesteśmy bardzo otwarci na tego typu współpracę. Jest to z naszego punktu widzenia bardzo interesujące i zapraszamy, po prostu zapraszamy.
Tak, ja bym chciał tutaj właśnie podkreślić ten czynnik ludzki, tak, żeby to jeszcze reiterować, gdyż lokalnie, mając dostęp do nas taki białkowy, po prostu można przyjść, odwiedzić nas, porozmawiać z nami, zastanowić się wspólnie nad tym, jak jakiś problem możemy rozwiązać z wykorzystaniem posiadanych przez nas mocy obliczeniowych i być może dojść do jakiegoś konsensusu, który faktycznie pozwoli rozwiązać problem. Bo być może ktoś wie, że czegoś potrzebuje, ale nie wie dokładnie czego i być może będziemy w stanie po prostu wskazać to, co jest potrzebne. Być może rozmawiamy o chmurach, teraz coraz częstsze jest podejście takie skalowania się, czyli zaczynamy od lokalnego komputera, skalujemy się do jakichś serwerów firmowych, które być może są w modelu chmurowym, być może nie są w modelu chmurowym. Natomiast kolejnym etapem jest przejście do tej chmury publicznej, tak? Czyli kiedy nasze zasoby zupełnie nam już zupełnie to może złe słowo, ale kiedy nam już nie wystarczają, przenosimy się do chmury publicznej, która jest ogromna w przypadku tych firm, o których już wspomnieliśmy, czy Amazon, czy Google, gdzie te zasoby są po prostu o wiele rzędów wielkości większe niż to, co jakakolwiek inna firma potrafi sobie zgromadzić.
I co najważniejsze, to jednak te usługi chmurowe zaczynają być coraz bardziej potrzebne, jeszcze z tego względu, że nasza praca zrobiła się bardziej mobilna. To znaczy możemy się umawiać na wspólne badania z wieloma różnymi podmiotami w bardzo różnych miejscach i jak mamy do dyspozycji chmurę, to wtedy możemy owe obliczenia zrealizować w czasie rzeczywistym prawie, widząc się czy współpracując ze sobą i te wszystkie działania mogą w tej chmurze być zrealizowane, a nie na tej zasadzie, że ja zrobię swój wycinek, ty zrobisz swój wycinek, potem się spotkamy, weźmiemy USB i sobie przekopiujemy, będziemy porównywać. Tu już możemy na bieżąco to robić.
Tak, możemy robić to na bieżąco, możemy to robić z każdego miejsca w świecie, do którego jest dostęp internetowy. Tak? To jest ten warunek, tak? Trzeba mieć dostęp. Ale tak, tak właśnie to wygląda i zresztą my używamy, często używamy tych mechanizmów nawet wewnątrz naszego zespołu, tak? Pracujemy zdalnie i pracujemy wspólnie na tych samych dokumentach. Zresztą to nie jest nic specjalnego. Oczywiście państwo, którzy mają do czynienia z Google Docs, korzystacie państwo z chmury.
No de facto
my
tak.
My nie konkurujemy z Google Docs.
Nie, nie konkurujemy z Google Docs.
Inne podejście. Mhm.
Natomiast to jest chmura. To jest właśnie chmura.
Tak, to
chmura.
Jest jeden z przykładów chmury. Tak na dobrą sprawę zauważyłem, że chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, czym jest chmura, prawda?
No właśnie.
Tak zgubiło się to.
To nie jest zwiastun deszczu.
Nie, to nie jest zwiastun deszczu.
To jest zwiastun ewentualnie rewolucji, która się dokonuje.
Dokonuje się, być może już się nawet dokonała, bo wszyscy już naturalnie przychodzą do tego, że coś jest w chmurze, tak? Będziemy pracować w chmurze, wyślijmy to do chmury i tak dalej.
Natomiast... No nawet mogę wyciągnąć teraz smartfona i w chmurze mam dowód osobisty, e-receptę, w chmurze mam również dowód rejestracyjny pojazdu, niedługo będzie prawo jazdy. Tak. Czyli takie cztery zasadnicze dokumenty są w chmurze.
Tak, i o wszystkim myślimy jako chmurze. Już nawet jeśli jakaś usługa nie reklamuje się jako chmura, już to podejście jest nasze takie, że wszystko co jest w internecie to jest w jakiś sposób chmurą. I z mojej perspektywy jest to prawda, ponieważ tak naprawdę te pojęcie chmury zostało wprowadzone po to, żeby uzmysłowić sobie, że jest to pewne zachmurzenie jakichś zasobów. Po prostu pewnej rzeczy nie widzimy, możemy z tego korzystać, wyciągać coś tam, wsadzać coś tam, ale jest to jakąś chmurą, tak? Czy jakimś abstrakcyjnym obiektem, który przysłania na przykład słońce, jeśli chodzi o tą naszą chmurę rzeczywistą, natomiast chmura nasza abstrakcyjna, no to przysłania te wszystkie zasoby, czyli to, co nam policzy, to gdzie się policzy, czyli gdzie te obliczenia będą wykonane fizycznie, gdzie wyniki będą składowane, czyli ten storage, ten magazyn danych, tak? To wszystko zostało zachmurzone, schowane przed użytkownikiem. Użytkownik ma jeden z wielu interfejsów po prostu do czegoś.
Do
zasobu informatycznego w ogólności.
I to jest najważniejsze, że nie interesuje nas, w jaki sposób to wszystko się tam dzieje,
tak.
Tylko po prostu chcemy taką, a nie inną usługę, po prostu realizujemy.
Zgadza się,
ewentualnie tak. Płacimy albo nie, jeśli to jest bezpłatnie w domeniu publicznym.
W kwestii paradygmatu, czyli takiego spojrzenia po prostu na to, że to jest, to wciąż jest zasób informatyczny, tylko już myślimy o tym, że to jest wszędzie, zawsze z nami i gdzieś tam sobie jest, nie zastanawiamy
się. Ta chmurka
się
zawsze gdzieś tam...
Gdzieś tam z tyłu głowy, tak.
Tak, wisi i w razie czego tak, potrzeba nam informacji...
Zwiastun złego humoru jednak. Tak,
ale... potrzeba nam jakichś danych, to spokojnie łączymy się z ową chmurką i sięgamy do tych danych, korzystając z nich bez zastanawiania się, czy musimy otworzyć biurko, czy musimy otworzyć własny komputer. Nie, korzystamy i koniec. I to jest chyba najważniejsze z tych możliwości, jakie są teraz do dyspozycji.
Tak, tak. Dlatego chcielibyśmy unowocześnić właśnie ten dostęp do naszych zasobów i w ten sposób otworzyć się na nowe grupy. Nie mówię tylko o przedsiębiorcach. My bardzo bylibyśmy zadowoleni, gdyby współpracowali z nami również naukowcy z dyscyplin społecznych, humanistycznych, którzy w dotychczasowym modelu dostępu do naszych zasobów po prostu to była zbyt wysoka bariera, a być może nawet nie było takiej potrzeby. Natomiast teraz my możemy zaoferować dostęp. Co możemy im zaoferować? Na przykład coraz ważniejszą rzeczą w badaniach naukowych jest udostępnianie danych. Udostępnianie danych po to, żeby można było je zweryfikować, wyniki badań, żeby można z wielu badań zrobić jedno duże badanie, czyli zebrać wyniki z wielu różnych laboratoriów. No i oczywiście jakoś trzeba te dane udostępnić. Otóż je trzeba udostępnić w chmurze. I chcemy tego typu usługę także zaoferować na potrzeby naszych użytkowników w szczególności, ale także tych, którzy tylko z tego powodu zechcą zostać naszymi użytkownikami. To jest jakiś bardzo prosty, ale pierwszy krok do tego, żeby zacząć używać tych zasobów.
No właśnie, gdzieś niedawno przeczytałem statystykę taką, że polskie firmy w 20% są zachmurzone. Natomiast te zachodnie, amerykańskie, niemieckie, francuskie, brytyjskie, to już ponad 70% korzystają z usług chmurowych. Swoje zasoby mają w ogóle umieszczone w chmurach i wtedy taka firma, szczególnie jak funkcjonuje globalnie, ma ułatwiony dostęp do komunikacji między różnorodnymi komórkami i między różnymi miejscami, gdzie funkcjonuje dana firma.
Tak, no oczywiście my nie jesteśmy w stanie konkurować z tego typu modelem. My raczej w ogóle nie jesteśmy w stanie konkurować z żadnym komercyjnym dostawcą. My chcemy uzupełnić ofertę. Nie jesteśmy tutaj, nie będziemy oferować usługi biznesowej, nie jesteśmy w stanie zapewnić gwarancji 24 razy 7. Tu raczej chodzi o współpracę badawczą, badawczo-rozwojową, projekty na wczesnym etapie, startup. To jest to, co możemy zaoferować na poziomie koncepcji. Chmury biznesowe to już jest zupełnie inna para kaloszy. To oczywiście do tego trzeba się przygotować, do tego trzeba urosnąć. My możemy pomóc właśnie w tym przygotowaniu.
W tym wejściu w te wszystkie technologie.
Tak, przygotowanie gruntu. Tak.
Przygotowanie gruntu, przy czym moim zdaniem przechodzenie całkowite na model usługi IT zewnętrzne jest dość ryzykowne. Jeżeli firma oddaje wszystkie swoje zasoby na zewnątrz, staje się zależna od tego dostawcy.
I no ale to może rozproszyć. Wtedy ma kilku dostawców.
No jeżeli ma kilku dostawców, to oczywiście jest.
No tak jak w każdym złotym interesie, tak. Trzeba swój zasób kapitałowy podzielić na trzy i jedną część w jednym banku, drugą część w drugim banku, a trzecią część w jakiejś innej inwestycji.
Zgadza
wtedy się
niestety
redukuje ryzyko.
Tak, niestety tak. Jakieś problemy z tego wynikają i o tym też będzie można usłyszeć na naszej konferencji.
Tak. Właśnie, jak podzielić te zasoby, gdzie ulokować to, co jest tym złotym odcinkiem, a co jest peryferią.
Współpracowaliśmy z firmą, która będzie gościła i będą prezentacje z tej firmy na tej konferencji, która właśnie oferuje tak zwany multi-cloud, czyli oprogramowanie koordynujące wiele różnych chmur i optymalizujące używanie chmur, w szczególności na przykład chmury wewnętrznej i chmury zewnętrznej.
Od kilku dostawców.
Od kilku dostawców również.
Tak, tak żeby podzielić to ryzyko.
Właśnie, podzielić o tym, ryzyko
o i żeby optymalizować koszty.
Tak. No tak. Jeszcze wspomniał pan, że na przykład chemicy bardzo często korzystają z waszych zasobów. No to na czym to polega?
Ich korzystanie z naszych zasobów?
No, może ja opowiem, bo ja jestem bardziej z tej branży.
Tak, jeśli chodzi o to, co jest liczone, to zdecydowanie tak.
Pan profesor. Tak, to dobrze, tak, panie profesorze.
Mamy użytkowników, którzy prowadzą obliczenia z chemii kwantowej, czyli liczą bardzo dokładne modele przewidujące własności molekuł na poziomie bardzo niskim, bardzo właśnie fundamentalnym. I oni
nanostrukturki.
Tak, to są wręcz pojedyncze molekuły, badają przebieg reakcji chemicznych i do tego trzeba używać bardzo zaawansowanych modeli, wymagających bardzo, bardzo, bardzo dużo obliczeń. I one się ciągną miesiącami.
Tak, i jeszcze jest do tego specjalistyczne oprogramowanie, które po prostu udostępniamy jako jednostka międzywydziałowa.
Tak, to jest też wymagane specjalne oprogramowanie, które ono powstaje we współpracy międzynarodowej od 40 lat. Zresztą parę lat temu twórca tego pierwszej wersji tego programu dostał Nagrodę Nobla. Za właśnie wymyślenie tych metod. I oni prowadzą tego typu obliczenia. Zespół profesora Radkiewicza zajmują się analizą spalania. To jest istotne z punktu widzenia, różnych punktów widzenia, na przykład z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, a zanalizowanie w jaki sposób.
Tak, a jedna z białostockich firm projektuje urządzenia sterujące, na przykład kwestią związaną z zabezpieczeniem odpowiedniego powietrza, wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego, na przykład w Burdż Chalifie. Nie, czyli w tym największym hotelu na świecie. No i tam policzenie tych wszystkich przepływów powietrza w tych wielkich konstrukcjach.
To jest inna skala. To jest inna skala.
I tu można u was spokojnie te obliczenia zrealizować.
Można by było to robić u nas również.
Także jeśli ktoś ma takie potrzeby, to spokojnie będzie mógł z waszych zasobów informatycznych, mocy obliczeniowych skorzystać.
Tak, no. Projekty badawcze witamy z szeroko otwartymi ramionami. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę.
I 50 terabajtów czeka.
Więcej.
Rozbudowaliśmy trochę zasoby, troszkę metodami chałupniczymi, ale całkiem dobre, korzystając z rozwiązań open source, które są dostępne. Można troszkę rozszerzyć te zasoby, które o których wspominaliśmy. Ale specjalnie na potrzeby chmury rozbudowaliśmy to o
dodatkowe terabajty.
Daleko istotniejsza jest szybkość, z jaką się realizuje różnorodne obliczenia. Tego żaden komputer firmowy, domowy nie jest w stanie wykonać.
Tak, to prawda. To jest związane obecnie z dużą ilością tych rdzeni, które potrafimy udostępnić. Tak, bo wiemy tak naprawdę, że prawo Moore'a zatrzymało się już jakiś czas temu i ta szybkość pojedynczej takiej jednostki obliczeniowej już praktycznie nie rośnie ze względu na to, że wydzielająca się temperatura, po prostu ciepło, które się generuje z takiej jednostki, jest nie do odprowadzenia. Czyli jedyna możliwość jest taka, że budujemy systemy, które zbudowane są z wielu takich małych jednostek obliczeniowych i te jednostki obliczeniowe, projektujemy też takie algorytmy, które pozwolą na efektywne wykorzystanie takich jednostek obliczeniowych, żeby wiele rzeczy mogło się policzyć naraz, żeby ten ostateczny wynik, na którym nam faktycznie zależy, pojawił się szybciej.
A za chwilę, już na zakończenie, powiemy o szczegółach konferencji, która odbędzie się 4 lutego w Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym i w Auli Instytutu Matematyki i Informatyki, ale to za chwilę te szczegóły.